opinie, refleksje, recenzje.
Państwo pamiętają Andrzeja Sułka z programu Drugiego Polskiego Radia i jego głos. Tym razem w innej roli wicedyrektor orkiestry Symfonia Juventus. Ta orkiestra jutro tu na Estradzie Uniwersyteckiej i w niedzielę w Gostyniu na festiwalu Muzyka Sacromontana. Oczywiście rozmawiamy w piątkowy wieczór po koncercie inauguracyjnym Filharmonii Poznańskiej. Może najpierw dwa słowa wrażeń po dzisiejszym wieczorze. Ja przyznam szczerze, że Symfonia Alpejska jest tak rzadko wykonywana, że ja jej na żywo nie słyszałam.
No muszę powiedzieć, że to jest chyba historyczna inauguracja, bo w istocie masz rację, Symfonia Alpejska to jest rzadkość na polskich estradach koncertowych. Ja jak przez mgłę pamiętam, być może gdzieś w latach 80. słyszałem tę symfonię w Warszawie. Olbrzymi aparat wykonawczy. Myślę, że Orkiestra Filharmonii Poznańskiej pokazała wszystkie swoje walory. Z ogromną satysfakcją muszę przy tym stwierdzić, że w składzie tej orkiestry grało już kilku naszych, czyli Symfonii Juventus muzyków, co jest dla nas także zaszczytem i dowodem na to, że orkiestra otwiera drogę do zawodowej kariery. Polska Orkiestra Symfonia Juventus to jest orkiestra, która przygotowuje absolwentów wyższych uczelni muzycznych, najzdolniejszych młodych polskich muzyków do grania w orkiestrze. Nie do tej działalności solowej, do której przygotowują programy studiów muzycznych, ale do grania w zespołach symfonicznych. I ogromnie mnie cieszy, kiedy nasi byli, albo tak nawet obecni muzycy zasiadają w tak znakomitych zespołach, jak choćby właśnie Filharmonia Poznańska. Wielki zaszczyt dla naszej orkiestry, koncert inaugurujący prosymfonikę i to jest debiut orkiestry, Polskiej Orkiestry Symfonia Juventus tutaj w Poznaniu na tej legendarnej estradzie, w tej legendarnej akustyce i także koncert, który myślę sprawi ogromną przyjemność młodym poznańskim melomanom, bo w programie Błękitna Rapsodia George'a Gershwina przy fortepianie młodziutka Julia Balas, pianistka z Krakowa, która wygrała krakowski konkurs na wykonanie tejże właśnie Błękitnej Rapsodii. I gdy słyszałem ją na próbie, no muszę powiedzieć, że byłem zdumiony, byłem pełen najwyższego podziwu dla tej swobody, dla fantastycznego poczucia bluesa, z jakim ona do tej muzyki podchodziła i jak doskonale, mimo młodego wieku i niewielkiego przecież doświadczenia, współzawodniczyła z orkiestrą symfoniczną. Wals Friedenspalmen Straussa, bardzo efektowny utwór, polonez triumfalny Zaremskiego, La Wals Ravel, a więc taki program, który można powiedzieć prowadzi nas przez historię muzycznej rozrywki. Coś stojącego w opozycji do dzisiejszego, bardzo uroczystego, bardzo poważnego, bardzo solennego wieczoru inaugurującego ten sezon dorosły. No i myślę, że dla młodej orkiestry, młodej publiczności to będzie wejście w inny świat, troszkę inną stylistykę.
I jeszcze twoje wrażenia dzisiaj po wysłuchaniu młodego pianisty francuskiego, który zdobył uznanie jako autor wykonawstwa utworów Bacha.
No właśnie, było w grze Dawida Freya coś z takiej barokowej finezji. Powiedziałbym, że on podchodził do Steinwaya trochę tak jak do dawnego fortepianu. To nie zawsze przekładało się idealnie pod względem artykulacyjnym na brzmienie instrumentu. Wyobrażam sobie, że przy klawiaturze takiego fortepianu Waltera na przykład, albo Steina, takiego na jakim grał Mozart, ten sposób dotyku do klawiatury, ten sposób artykułowania dźwięku sprawdziłby się znakomicie. Na współczesnym Steinwayu pewne rzeczy trzeba było sobie dopowiadać, wiedząc, jakby zagrał to Mozart, prawdopodobnie. Ale no, jestem pod wrażeniem gry Freya, jestem pod wrażeniem tego, jak z koncertu S-dur wykrzesał właściwie wszystkie kolory, wszystkie barwy i nastroje. I to jest chyba najcenniejsza rzecz. No potem dwa bisy, Schubert i opracowanie bachowskiego chorału. Chyba w tym Bachu rzeczywiście był najbliższy swojej estetyki, tego, co w duszy i sercu mu gra.
Słuchamy Andrzeja Sułka, wicedyrektora Orkiestry Symfonia Juventus. I oczywiście do wykonawstwa Dawida Freya wrócimy jeszcze podczas dzisiejszego naszego spotkania, ale teraz chciałabym zaprezentować Orkiestrę Symfonii Juventus wraz z innym znamienitym solistą, Iwanem Monighettim. Oto trzecia część Rondo Allegro z koncertu wiolonczelowego D-dur Józefa Haydna. Jaka jest muzyka Habla? Jaka jest muzyka Zeidlera? To wszystko w niedzielę na festiwalu Muzyka Sacrofontana.
No to dla nas są również odkrycia. Paweł Przytocki, który poprowadzi oba koncerty, zarówno ten jutrzejszy, jak niedzielny w Gostyniu, ogromnie przyczynił się do tego, że te dwa utwory Habla i Zeidlera zyskały ten kształt brzmieniowy, który Państwo usłyszą. Ja celowo zawahałem się przez moment, ponieważ partytury zapomniane często wymagają kreatywnego podejścia ze strony dyrygenta. I nie ma w tym nic z zafałszowania, nie ma w tym nic z nadpisywania czy dodawania do kompozytorskiej intencji, ale raczej odczytania jej w taki sposób, żeby utwór napisany przed 100-200 laty zabrzmiał w uszach dzisiejszej publiczności i na dzisiejszych instrumentach prawdziwie. Żeby zabrzmiał tak, by ta dzisiejsza orkiestra mogła pokazać wszystkie wartości tkwiące w tej muzyce. A w istocie cofamy się do epoki Haydna, Mozarta. Jest to muzyka, która nawiązuje bardzo silnie do klasycyzmu, ale jeszcze z wpływami barokowymi. Jest troszkę może rokokowa. Msza pastoralna w ogóle jest takim utworem, który być może powinien zabrzmieć gdzieś w okolicy Świąt Bożego Narodzenia, ale być może właśnie to nasze wykonanie w Gostyniu przekona inne zespoły czy innych wykonawców, by tę mszę przywrócić publiczności koncertowej, przywrócić wykonaniom i może właśnie będzie to ta nasza msza bożonarodzeniowa, która pojawi się w repertuarach zespołów filharmonicznych.
A co czeka teraz orkiestrę Symfonia Juventus? Jak wiadomo, jest to orkiestra składająca się z młodych ludzi, zdaje się, że do 30 roku życia.
Tak, to jest orkiestra, w której muzycy pracują nie dłużej niż przez 4 lata i nie dłużej niż do 30 roku życia. Staramy się zatrudniać absolwentów wyższych uczelni, ale zdarza się, że na przesłuchania przychodzą muzycy młodsi, a więc studiujący na 4., 5., czasem nawet 3. roku. I jeżeli ich przygotowanie muzyczne, ich wrażliwość, ich talent nas przekona, wtedy także i oni dołączają do tego zespołu, bo wychodzimy z założenia, że trzymanie się ściśle tej dolnej granicy wiekowej nie jest może najistotniejsze. Ważne, żeby muzycy, którzy chcą próbować swoich sił w grze zespołowej, symfonicznej, mieli po temu szansę możliwie wcześniej i by rozwijali w sobie tę pasję i umiejętność. I tak naprawdę to jest orkiestra pełna młodych ludzi z pasją. To jest chyba najlepsza definicja tego zespołu. A co nas czeka? No czeka nas kilka fantastycznych wyzwań. Za chwilkę, to będzie 27 października, wystąpimy z Kennethem Slowickiem w ramach bardzo niezwykłego koncertu organizowanego wspólnie ze Smithsonian Institution. Po raz pierwszy ta największa instytucja edukacyjna świata, waszyngtońska instytucja, która zajmuje się oczywiście nie tylko muzyką, pojawi się w Polsce. Kenneth Slowick, który jest wiolonczelistą, który jest fantastycznym kameralistą i muzykiem, ale także dyrygentem. Stanie na czele naszej orkiestry, grać będzie muzykę polską i amerykańską. Jadwiga Kotnowska grać będzie partię solową w koncercie fletowym Lowella Liebermana. To jest pierwsze polskie wykonanie tego koncertu. I no, spodziewamy się, że będzie to też dla nas doświadczenie tyleż artystyczne, co właśnie edukacyjne. Bardzo byśmy chcieli nauczyć się pewnych standardów prowadzenia edukacji od Amerykanów, którzy w tej dziedzinie są niedoścignieni, którzy mają fantastyczny potencjał. I to jest ta najbliższa perspektywa. Zaraz następnego dnia, 28 października, gramy w Łodzi koncert z okazji rocznicy setnej wybuchu I wojny światowej. Credo Krzysztofa Pendereckiego pod batutą kompozytora. To się wpisuje w nasz bardzo owocny tok współpracy z mistrzem. Profesor w zeszłym roku objął nad orkiestrą honorowy patronat artystyczny. Nagraliśmy z profesorem komplet jego symfonii, a teraz w grudniu przystąpimy do nagrywania kompletu koncertów solowych. Będzie to więc taki opus magnum autorskich kreacji, autorskich rejestracji płytowych. Rzecz zupełnie wyjątkowa, a dla orkiestry to jest tak fantastyczna inspiracja. Praca z profesorem, praca z kompozytorem. Często zespoły te już takie profesjonalne, zawodowe, pewnie nie doceniają tego, co dla ludzi młodych jest jakimś wielkim świętem i wielkim przeżyciem, estetycznym, artystycznym, także duchowym. Po każdej sesji nagraniowej z profesorem oni wychodzą uskrzydleni, pełni energii, pełni nowego spojrzenia na muzykę, na sens swojej pracy. Myślę, że to jest najcenniejsze. No a potem te nagrania, które pozostają, to jest też dla nas no przede wszystkim wspaniała satysfakcja, bo to są nagrania, które zdobywają nagrody, docenione są przez międzynarodową krytykę. Więc ten rok do końca będzie bardzo ważny z punktu widzenia premierowych zdarzeń, które będą miały miejsce w historii tej orkiestry. No a oczywiście nasz sezon, tak jak każdej orkiestry zawodowej, toczyć się będzie potem do lata przyszłego roku. Planujemy wyjazdy zagraniczne, współpracę z innymi młodzieżowymi orkiestrami europejskimi, wymianę muzyków. Wiele się dzieje, wiele fantastycznej aktywności. No i poczucie, że no właśnie, wrócę do tego, od czego zaczęliśmy, że ci muzycy, wchodząc w zawodowe życie polskich orkiestr, wnoszą coś nowego, coś trwałego i mam nadzieję coś bardzo cennego. Żar, młodość i wielką dyscyplinę pracy.
Mówił Andrzej Sułek, wicedyrektor Symfonii Juventus. Jak się Państwo zorientowali, rozmowę nagrywałam w piątek po koncercie Filharmonii Poznańskiej, stąd informacje o niektórych koncertach pojawiały się w czasie przyszłym, ale one już są w tej chwili za nami. My wracamy do wykonawstwa orkiestry Symfonia Juventus i słuchamy fragmentu z piątej symfonii Piotra Czajkowskiego pod dyrekcją Jerzego Semkowa.